Bardzo dziękuję siostrom za zaproszenie i tak od razu zapytam, ile mamy czasu, który trzeba skończyć? To jest bardzo ważne pytanie i ważna odpowiedź.
17.10.
Najpóźniej 17.10 skończymy. Dobrze, i tak będziemy się tego trzymać. Pewnie można byłoby tutaj mówić o wiele dłużej, bo z reguły tak jest, że w czasie tych konferencji poruszamy różne tematy, różne wątki się pojawiają. I też wiemy, że rodzice chcieliby o wiele spraw zapytać. No, siłą rzeczy nie zawsze jest to możliwe, a wy dzisiaj i tak macie program bogaty. Też podziwiam was tutaj za tą wytrwałość, bo tutaj już chyba jesteście drugą albo trzecią godzinę. Ale obiecuję, że będę mówił o takich rzeczach, które uważam, że są dla was ważne i które mogą was zaciekawić. Bo one wynikają z tego, o co bywam pytany, o czym rozmawiamy, tam gdzie na co dzień pracuję. Jak już mówiła siostra Marita, na co dzień pracuję na terenie diecezji poznańskiej. No i tam jestem przy jednej z parafii obecnie w Swarzędzu. No i spotykam się z takimi ludźmi jak wy. Z dziećmi trochę innymi niż wy, bo od razu mi przyszło na myśl spotkanie w jednym z przedszkoli. Też coś podobnego jak tu. Dzieci o wiele mniej. I te dzieci przeważnie były takie smutne, takie rozproszone, między sobą nawet trochę agresywne, więc to, co zauważam jednak, jak dzieci są prowadzone z Panem Bogiem i jeżeli te dzieci pochodzą z rodzin, gdzie jest obecny Pan Bóg, jeżeli przyszły na świat w sakramencie małżeństwa, podkreślam, w sakramencie małżeństwa, to robi różnicę. To robi olbrzymią różnicę, po prostu widać to po tych dzieciach. Widać po tym pokoju, który noszą w sobie, w tym światełku, które jeszcze się pali i oby nie zgasło. No właśnie, jak tutaj na sam koniec te dzieci wyszły, no mówię, takie słoneczka przyszły, zaświeciły. No, ale gdzieś tam w pewnym momencie może się wydarzyć, że te światła zgasną, jeżeli zabraknie rodzica, który został powołany przez Pana Boga, wybrany do tego, żeby strzec tego światła, które zapalił sam Bóg, w momencie, kiedy przyprowadziliście te dzieci do Chrztu Świętego. Więc zachęcam was do tego, żeby każdy z was starał się z pomocą Bożą chronić to Boże światło i robić wszystko, żeby rozpalało się jeszcze większym ogniem i świeciło przez całe życie, żeby wasze dzieci po prostu były świętymi dziećmi, a będą takie, jeśli i wy sami się zatroszczycie o własną świętość. Ale dzisiaj przede wszystkim chciałbym odpowiedzieć wam na te pytania, które wiem, że pojawiają się, kiedy rozmawiam z rodzicami. I takie pytanie, w sumie zawsze tak jest, że te najprostsze pytania, one bywają nieraz najtrudniejsze. I zarazem to są takie pytania, na które nie da się odpowiedzieć w jednym zdaniu i właściwie można byłoby tutaj posiedzieć jeszcze kilka godzin i jeszcze byśmy na wszystko sobie nie opowiedzieli. To najprostsze pytanie, które jako pierwsze chciałbym, żeby zostało tutaj poruszone, to takie: proszę księdza, jak dziś po Bożemu wychować dziecko? Czy jest jakiś przepis? Takie pytanie niedawno otrzymałem i odpowiedź jest bardzo prosta. No przepis na to, jak macie, jak mamy, bo przecież i siostry zakonne, i księża też są wychowawcami. Wychowawcami dzieci, też są odpowiedzialni za prowadzenie dzieci do Pana Boga. Więc przepis na to zostawił nam sam Pan Jezus, zostawił nam Pan Bóg. To zostało zapisane w Piśmie Świętym. I w pierwszym rzędzie to jest oczywiście dekalog. To jest właśnie to, co trzeba przekazać każdemu człowiekowi, który przychodzi na świat. Pewien zbiór zasad, który Bóg chce, żeby każdy z nas przestrzegał i uczynił swoim własnym. No a Pan Jezus oczywiście jeszcze to poszerzył o uczynki miłosierdzia, o rady ewangeliczne i o te nauki, które zostały zawarte w różnych przypowieściach. I to wszystko stanowi jakąś sumę postępowania, które Bóg chce widzieć w każdym z nas. To jest pewna zasada, której oczekuje Pan Bóg. Dekalog, uczynki miłosierdzia, rady ewangeliczne i nauki zawarte w przypowieściach. To jest plan Boga względem każdego człowieka. I wtedy taki człowiek, mówimy, że godziwie przeżywa swoje życie. To znaczy, jest godny tego, aby nazywać siebie dzieckiem Bożym. My nie tylko jesteśmy dziećmi Bożymi przez fakt, że zostaliśmy przez Boga powołani do życia, stworzeni, ale także przez to, że otrzymaliśmy tą wyjątkową łaskę przeznaczenia do nieba. Ale to już trzeba sobie właśnie wypracować, podjąć współpracę z łaską daną nam na Chrzcie Świętym. To jest plan Boga względem każdego z nas. I wy macie jako rodzice włączyć w ten Boży plan, być tymi, którzy go wykonują. Jest reżyser, który daje nam jakiś konkretny scenariusz, jak ma wyglądać nasze życie, a my mamy być właśnie tymi, którzy starają się go wcielić w życie. Pokazać dzieciom, jak mają w cudzysłowie odgrywać tą swoją rolę. Już nie tylko odgrywać coś zewnętrznego, to nie chodzi o to, żeby być aktorem, ale żeby się z tym utożsamić, uczynić to czymś swoim własnym. I dzięki temu mamy prawo nazywać się dziećmi Bożymi, mówić do Boga Ojcze. Nie tylko dlatego, bo tak nam ktoś powiedział, ale dlatego, bo to czujemy, bo idzie za tym nasze życie, bo wiemy, co mówimy. Możemy tak mówić, bo jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi Pana Boga, bo Go kochamy. O to chodzi w wychowywaniu. Tego Pan Bóg od was oczekuje, żeby wasze dzieci świadomie przez całe swoje życie mówiły do Boga: Ojcze, tatusiu, kocham Cię, Boże, jesteś moim przyjacielem, Tobie ufam. Chcę iść Twoimi drogami, bo nie zawiodę się na Tobie. To jest istota wychowywania. Wychowywać do przyjaźni, do relacji z Bogiem, ale także i z ludźmi w duchu miłości. No, jak zdajemy sobie sprawę, jak się domyślamy, no dzisiaj niestety nie brakuje ludzi, którzy odrzuca ten właśnie projekt i wmawia nam, że można przejść przez życie jakby obok Pana Boga. Są tacy, którzy wprost powiedzą nam, że Pan Bóg jest nam do niczego niepotrzebny. Są trochę bardziej umiarkowani, którzy powiedzą: nie musisz wykreślać Boga ze swojego życia, ale też nie musisz się nim za bardzo przejmować. I takich, myślę, jest o wiele więcej. Pytanie, czy rzeczywiście Bóg by się pod tym podpisał? Czy Bóg by się cieszył, że człowiek wybiera sobie taką drogę dla siebie i dla swoich dzieci, że można przejść przez życie, nie przejmując się za bardzo Panem Bogiem? Od czasu do czasu gdzieś tam ten Pan Bóg będzie obecny, ale nie za bardzo, jak to mówię. Po co tam robić sobie tam jakąś niepotrzebną troskę sprawami Bożymi? Od tego są inni ludzie. No niestety, nie brakuje ludzi, którzy właśnie w taki sposób chcą iść przez życie i wychowywać swoje dzieci. Tylko że to ma potem swoje konsekwencje. Bo zauważmy, że jeżeli zabraknie w naszym życiu Pana Boga, jeżeli zabraknie Pana Boga w życiu waszych dzieci, to wtedy pytanie, co będzie tym fundamentem, na którym będziemy opierać dosłownie wszystko? Co będzie jakąś naczelną zasadą? Czy nie okaże się, że zaczną nami rządzić jakieś nasze własne upodobania, jakieś nawyki, jakieś własne zachcenia, przyjemności? To, na co mam ochotę, to dzisiaj wybieram. To mi dzisiaj pasuje. I niestety dzisiaj wielu ludzi, którzy nazywają siebie katolikami, idzie dokładnie tą drogą, ale to nie jest droga Boża. I ona potem bardzo szybko zacznie się mścić. To znaczy wydawać niekoniecznie takie owoce, jakie byście chcieli widzieć w życiu swoich dzieci. Można nawet rozwinąć tę myśl i powiedzieć wprost, że nie ma mowy o wychowywaniu człowieka, jeżeli wykreślimy z tego projektu Pana Boga. Ja to bardzo mocno podkreślam, bo to dzisiaj jest niejako systemowo narzucane, na przykład w szkołach. Niedawno mój brat, który też jest kapłanem, mówił mi, no, że spotkał się w jednej ze szkół właśnie z takim poleceniem, to był jakiś mail wysłany na terenie szkoły, że na terenie szkoły w ogóle nie ruszać tematów wiary, nie ruszać tematów bożych. Temat religii na terenie szkoły w ogóle jakby nie istniał. No, dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. No jak można oderwać coś, co jest moją częścią mojej tożsamości, najważniejszą częścią mojej tożsamości. Tego po prostu nie da się odłączyć. No i tutaj usiłuje się nam narzucić taki model funkcjonowania, że na terenie szkoły w ogóle nie poruszamy spraw związanych z Bogiem, z wiarą, z religią. To po prostu nie istnieje. Nawet grozi się jakimiś konsekwencjami, jeżeli jakiś tam nauczyciel, czy wychowawca, czy rodzic będzie próbował się o te sprawy dopominać, bo na przykład rodzic zauważy, że jakaś sprawa może być szkodliwa dla dzieci, dla ich duszy, dla relacji z Bogiem, że jest niezgodna z ich światopoglądem, z ich wiarą, z religią. No i wtedy szkoła zaczyna się zasłaniać jakimiś swoimi przepisami. I na to po prostu naszej zgody być nie może, ponieważ kiedy, jak powiedziałem, człowiek odrzuci Boga, to wtedy po prostu nie ma miejsca na wychowywanie. Więc zauważmy, bo to jeszcze raz trzeba sobie powiedzieć, to musi zostać jakoś podkreślone, że kiedy wychowujemy człowieka, to ten człowiek przez odkrywanie prawdy o sobie samym, odkrywanie świata wartości, jest też w stanie odkryć to nadrzędne, najważniejsze dobro. Niezależne od wszystkiego, niezależne od okoliczności. Zauważmy sobie, ja to jeszcze myślę, dopowiem, jeżeli czasu nam wystarczy. Są takie sytuacje, że czasami nie opłaca się po ludzku czynić dobra, bo za to można słono zapłacić. I nie jeden z nas był w takiej sytuacji, że gdy wiedział, że gdy postąpi słusznie, zgodnie ze swoim sumieniem, to przyjdzie mu za to słono zapłacić. Ale tak zrobiliśmy, bo wiedzieliśmy, że tak trzeba. Bo tak nas uczy Bóg. A więc nie zawsze dobro się opłaca. Jeżeli zabraknie nam tutaj tego Pana Boga, tego fundamentu, tego ostatecznego odniesienia, dlaczego warto pójść za wartościami, to pytanie, co nas wtedy zachęci do czynienia dobra, do praktykowania dobra, do poświęcania się dla drugiego człowieka, jeżeli nie sam Bóg. I te zasady, które idą za Panem Bogiem. Co będzie wtedy w zamian? Otóż nic. I wtedy zamiast wychowywania jest demoralizacja. Każdy robi dosłownie to, co chce. I niestety dzisiaj sprawy zaszły tak daleko, że nie tylko usprawiedliwia się demoralizację człowieka, czyli życie bez moralności, albo niemoralne życie nazywa się czymś normalnym, choć normalne nie jest, tylko wręcz to się narzuca jako pewien styl funkcjonowania całych narodów. Jako coś, co na przykład my widzimy w obrębie iluś tam państw Europy. Wszyscy mamy funkcjonować w jednakowy sposób. I my na to się nie zgadzamy. Bo życie niezgodne z normami moralnymi albo wbrew tym normom moralnym, ono sprzeciwia się temu, czego chce od nas Pan Bóg. I my musimy się takiemu czemuś sprzeciwiać. Jasne, wielu jest przerażonych skalą tego zjawiska. Wielu na to się nie zgadza. Ale na pociechę, bo nie o to chodzi, żebyśmy się dzisiaj mieli smucić. Bo to wystarczy tylko prześledzić historię cywilizacji, kultur, wielu narodów, które istniały od czasów nawet jeszcze przed Panem Jezusem. Wszędzie tam, gdzie były podważane jakiekolwiek reguły życia zgodnego z prawami Bożymi, to bardzo szybko te kultury, te cywilizacje upadały. I upadały tym bardziej i tym szybciej, w im bardziej gwałtowny sposób chcieli usprawiedliwiać i wprowadzać właśnie te prawa. Prawa, które sprzeciwiały się prawom Bożym. Dlaczego tak jest? Bo Bóg jest nad wszystkim. Bóg jest Ojcem całej ludzkości. I On nie pozwoli przekroczyć pewnego punktu. Jeżeli on zostanie przekroczony, Bóg natychmiast rozprawia się natychmiast. I mówimy tutaj o cywilizacjach, które kiedyś zajmowały olbrzymie obszary i zdawały się być nienaruszalne. Wydawało się, że przetrwają do końca świata. Nie. Wszystko się rozwalało dosłownie w przeciągu jednego pokolenia. Ja myślę, że jeżeli chodzi o to, co dzisiaj się dzieje w tym świecie tak zwanego Zachodu, to my już jesteśmy bardzo blisko takiego punktu, że widzimy, że to już tylko upadek. To już tylko upadek tego świata. Bo to dłużej trwać nie może. Bóg się po prostu na to nie zgodzi. A niemalże zawsze wyznacznikiem tego upadku był stosunek świata dorosłych do dzieci, do wychowywania dzieci. I tam, gdzie dzieci były przedmiotem gdzie seksualizowano dzieci, gdzie naruszano ich czystość, tam Bóg mówił stop, basta, ja się nie zgadzam na to. I wtedy sam w to wkracza. A więc, jak mówię, jest to dla nas pociecha, że widząc to, w jaki sposób dzisiaj usiłuje się odbierać dzieciom niewinność, czystość, w jaki sposób narusza się Boże prawa, to jesteśmy bardzo blisko tej Bożej interwencji. Ale nie czekajmy, nie bądźmy tymi, którzy czekają biernie na tą Bożą ingerencję. My mamy się sprzeciwiać temu złu, które dzieje się w świecie, które dotyka naszych serc, naszych miast, gmin, naszych szkół, przedszkoli, kościołów, parafii. Mamy podejmować ten sprzeciw. Dlaczego? Bo mówimy, że kochamy Boga. I nie tylko mówimy, my naprawdę Boga kochamy. Czy nie staniesz w obronie tego, kogo kochasz? Staniesz. Co więcej, jesteś w stanie oddać za Niego życie. I takiej właśnie dzisiaj postawy trzeba. My nie możemy być bierni i patrzeć, jak demoralizują wam dzieci w szkołach, w przedszkolach, czy gdziekolwiek. Przez telewizję, przez kulturę. Przez całą kulturę masową można by jeszcze to poszerzyć. Nie możesz być tym, który wręcz nawet jest tym, który wpuszcza to zło w życie swoje i w życie własnych dzieci i uważa, a jakoś to będzie, jakoś sobie z tym poradzimy. Może to jakieś dziecko spotka, że się zdemoralizuje pod wpływem jakichś tam filmów, gier, internetu, komórki, ale mojego to może to nie spotka. Nie bądź nieroztropny, nie bądź nierozumny. Potrzeba dzisiaj tego sprzeciwu, jeśli kochasz Boga. Wtedy pokażesz Bogu, że twoje serce naprawdę jest zjednoczone z sercem Bożym, że doskonale rozumiesz słowa Jezusa, bardzo surowe, twarde. Kamień młyński u szyi temu, kto byłby powodem zgorszenia jednego z tych maluczkich. Jakże często niestety to się dzisiaj dzieje w świecie, w wielu rodzinach, w szkołach i tak dalej. Tak więc to jest właśnie ten konkret, którego chce od nas dzisiaj Pan Bóg. My złu mamy się sprzeciwiać, jeśli kochamy naprawdę Pana Boga. I kiedy sprzeciwiamy się złu? Czy chodzi o to, że mamy, nie wiem, wyjść z kijami na ulicę, jechać do Warszawy, blokować Sejm, parlament? No niekoniecznie. Najskuteczniejszy sprzeciw katolika, chrześcijanina wobec zła, które dzieje się w świecie, ma być taki, jaki sami pokazywali swoim życiem święci. To znaczy, przez przykład własnego życia. Dokładnie tak robili. Im większe zło działo się wokół nich, tym bardziej postanawiali sobie, ja będę święty, ja będę żył inaczej. Inni łamią Boże reguły, to ja na 100% chcę żyć tymi Bożymi regułami. Ja chcę pokazać, co to znaczy prawdziwa świętość. Tak mówili święci kapłani, święte siostry zakonne. Tak dziś mogą mówić święci kandydaci na świętych małżonków. Że chcę na 100% żyć tym, co Bogu przysięgałem, o co się codziennie modlę. Chcę pracować nad sobą. Chcę żyć blisko Pana Boga. Ja nie zgadzam się na to, że ktoś mi będzie mówił, że mam żyć sobie gdzieś obok Pana Boga. Bądź sobie wierzący gdzieś tam w sercu, ale nie pokazuj tego nigdzie na zewnątrz, bo to jest niepotrzebne. Styl funkcjonowania ludzi, wśród których pracuję na co dzień. Tutaj na szczęście tak nie jest. I naprawdę było mi nieswoje, że każda osoba, która mnie mijała, mówiła, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus albo szczęść Boże. Jestem do tego zupełnie nieprzyzwyczajony. Kompletnie. A tutaj tak jest. I Bogu dzięki, że tak jest. Bo to znaczy, że człowiek jeszcze liczy się z pewnymi znakami, które wskazują na Pana Boga. Że kościoły są, że są otwarte, że są tutaj ludzie. Tak więc to jest to życie w Bożej obecności. No i też ten wasz sprzeciw wobec złu ma się wyrażać przez waszą modlitwę. Tego nie może zabraknąć. Na to zawsze musi być czas. Jak diabeł chce człowieka odciągnąć od Boga, sprowadzić z tej drogi świętości, znieczulić na świętość, oderwać z tej drogi powołania, no to cóż, po prostu zabierze mu czas na modlitwę. Powiem mu, jest dużo innych rzeczy, modlić się możesz na różne sposoby. No ale to nie jest takie proste. No i też możesz pokazać ten sprzeciw wobec zła, który ci dzieje się w świecie, przez to, że jesteś wierny swojemu powołaniu, że jesteś w stanie rozpoznać swoje powołanie, wejść na drogę realizacji tego powołania i trwać w nim. Czyli idąc właśnie przez życie człowieka, że jest, przypuśćmy, młoda kobieta, młody mężczyzna, czują, że są powołani do małżeństwa, modlitwa do Pana Boga, praca nad sobą i małżeństwo. Nie ma jakiegoś czekania nie wiadomo jak długo. Wchodzi się w małżeństwo. Podejmujesz to powołanie. Przychodzą na świat dzieci. Jedno, drugie, trzecie, piąte. Nie wiadomo ile. Dzisiaj dobrze, że już ten wątek kilka razy wybrzmiał. Bardzo dobrze, bo to jest bardzo potrzebne. Popatrzcie, co się dzieje na Zachodzie. Kiedyś były dzieci w wózkach. Mówię tu o Anglii. Potem był etap, że w wózkach wożono pieski, kotki. A teraz wiecie, jaki jest etap? Że wozi się maskotki, na przykład jakiegoś misia, jakąś lalkę. Dorośli ludzie chodzą, jak dzieci. To jest ten etap. Tylko, że obok idą rodziny muzułmańskie, gdzie jest kobieta, mężczyzna i 6-8 dzieci. I w Anglii teraz jest więcej muzułmanów, najprawdopodobniej niż rdzennych Anglików. Obecny burmistrz Birmingham, ale nie tylko tego miasta, bo wielu innych miast w Anglii to są muzułmanie. To nie są rdzenni Anglicy. No więc, jak to się mówi, życie nie lubi próżni. A więc jednak to ma znaczenie, to otwarcie się na powołanie. To jest jakiś rodzaj odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności za demografię, przyszłość kraju, wartości, które są dla nas ważne. Także to trwanie w swoim powołaniu, jesteś w powołaniu małżeńskim, pomimo różnych trudności, wytrwaj w nim. Przychodzą trudności, staraj się podjąć pracę nad sobą, na tym, żeby to przezwyciężyć, ale wytrwaj w powołaniu. Nie idź tą drogą, że rok, dwa, trzy lata małżeństwa i po sprawie, bo nie jesteście w stanie się dogadać. Większość małżeństw, z którymi miałem teraz kontakt, bo były w wielkim kryzysie i się rozpadły, to nawet nie przekroczyły 3 lat małżeństwa. Wyobraźcie sobie. A coraz częściej to już jest kwestia miesięcy po ślubie. I już są telefony, już nie chcę mieć z nim, z nią nic wspólnego i tak dalej. To samo zresztą dotyczy osób konsekrowanych. To jest dokładnie to samo. Coraz więcej odejść z kapłaństwa, z życia zakonnego, bo po prostu ten krzyż nas przygniata i wolimy jakieś wygodne żyć. Albo żyć w takich łudach, że jest możliwe życie bez krzyża, a to jest po prostu niemożliwe. Ten, kto odrzuca krzyż za swojego życia, to funduje sobie o wiele cięższy krzyż po śmierci. I coś w tym jest, coś w tym jest. Ale wróćmy jeszcze do tego, czy mówiliśmy. To świadome trwanie w tej postawie sprzeciwu wobec zła, które dzieje się w świecie, ono ma też być formą takiego bardzo świadomego uczestnictwa w świecie. Uczestnictwa w tym, co świat oferuje. Ja nie muszę wszędzie być, nie muszę wszystkiego zobaczyć i marnować swoich pieniędzy na to, że koniecznie muszę z tego świata ukroić jak najwięcej torta i go zjeść. Nie. Dzisiaj tym sprzeciwem jest samo ograniczanie się. W tej konsumpcji, która niestety powoduje, że nie mamy czasu na nic. Że ludzie mówią niestety, że po co mi tam drugie czy trzecie dziecko, bo wolę mieć te pieniądze na coś innego. Ale potem jak przychodzi starość, to mają problem, bo nie ma się nimi kto zająć. I co z tego, że byli wszędzie, widzieli wszystko, że mają super domy, jeżeli nie ma się kto nimi zająć. To jest to, z czym ja też mam na co dzień do czynienia. Więc trzeba takiego bardzo świadomego uczestnictwa w tym, co daje świat, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie kultury. Jakby ktoś powiedział, ile dzisiaj jest tej zdrowej kultury, a ile kultury zepsutej, to tej zdrowej kultury jest bardzo mało. Owszem, my jako katolicy, jako chrześcijanie możemy stać się twórcami tej dobrej kultury, zdrowej kultury i oby tak było. Ale też nie możemy przymykać oczu na to, że niestety czerpiemy z tej zatrutej kultury. I zawsze daję ten sam przykład, jedzenia. O wiele łatwiej dzisiaj o beznadziejnej jakości jedzenie, bo ono jest wszędzie, łatwo dostępne, szybkie, nie trzeba czekać, tylko skutki tego będą dla nas bardzo przykre. O wiele trudniej jest zadbać o coś, co będzie zdrowe. Na to trzeba czasu, na to trzeba wysiłku, ale to się opłaci. I tak samo z kulturą. Dla niektórych łatwiej będzie sobie wykupić kolejny pakiet, nie wiem, Netflixa, HBO Max, nie wiem, coś tam jeszcze i oglądać to, co leci. I zatruwać swoje serce, zabijać swoją wrażliwość, jeszcze na to narażać własne dzieci. Bo to jest proste, to jest łatwe, szybka, tania rozrywka. Tylko to się zemści. Słuchamy byle czego, oglądamy byle czego. Dzieci oglądają, słuchają byle czego. I potem są takie, byle jakie dzieci. które nie sprawiają radości swoim dzieciom, kiedy mają lat, swoim rodzicom, kiedy oni mają lat 13, 15, czy dorastają i nic z tego dorastania nie wynika. Bo jakiś chłopak, który ma nagle 16 lat, stwierdza, że w sumie to by mógł być dziewczynką, albo dziewczynka, że wolałaby być chłopakiem, albo chłopakowi podoba się drugi chłopak, albo dziewczynce druga dziewczynka i przychodzą do rodziców i mówią, że no właściwie to by się widzieli w takiej konfiguracji. A rodzic nie jest zachwycony. No tylko znikąd się to nie wzięło. Znikąd to się nie wzięło. Ktoś temu dziecku zhakował umysł, serce i duszę. Ale najczęściej tak się dzieje, kiedy brakuje rodzica. Kiedy rodzic zajmie się innymi sprawami niż własnym dzieckiem. Jeżeli nie ma go we właściwym momencie w życiu jego dziecka, kiedy zaczynają się te problemy. Także to jest ten sprzeciw, który dzisiaj jest tak bardzo potrzebny. To są te postawy, o które warto zabiegać i dbać. Na pewno z tego, co powiedziałem, to szczególnie podkreśliłbym kwestię samoograniczania. To jest bardzo ważne. I tak jak w dietach mówi się dzisiaj o wartości postów, jakie są dobre, to tak samo, jeżeli chodzi o kulturę. Zróbmy sobie coś takiego. Dzień, może dwa, może trzy, nie wiem, bez telewizji, może dzień w ciszy. Ja już sobie sam coś takiego praktykuję od dłuższego czasu, że jadąc samochodem, a ja bardzo lubię słuchać muzyki, takiej wartościowej, dobrej, że po prostu jadę sobie w ciszy, totalnej w ciszy. I na przykład wtedy się modlę. Wtedy omawiam z Panem Jezusem te konferencje i różne inne sprawy. Jakbym tego nie zrobił, to byłby czas stracony. I wtedy najczęściej pojawiają się bardzo ważne rzeczy, które Pan Bóg mi podsuwa. Ja nigdy nie powtórzyłem dwa razy tej samej konferencji, kazania. Bo dlaczego? Bo walczę o tą ciszę, o to spotkanie z Panem Jezusem. I to jest coś, do czego Was zachęcę. Przez samoograniczenie powrócić do tej płodności swojego umysłu, serca, relacji. Bo wszystko, co dzisiaj nam działa jak taki wewnętrzny zapychacz, że zjesz trochę, ale jesteś już zamulony. I są takie zamulone dzieci dzisiaj. Młodzi ludzie i przebodźcowani, powiedzieliby niektórzy. Tak samo rodzice i dorośli. Także na pewno mamy dzisiaj wiele, wiele do przepracowania w sobie, bo mamy po prostu niestety problem nadmiaru konsumpcji. A często też nie jesteśmy już w stanie ani zdolni, aby odróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Bo ta wrażliwość została w nas już dawno, dawno temu zabita. Przejdźmy dalej. Może niektórzy spośród Was powiedzą, że no próbowaliśmy nie jeden raz, no ale nie widzimy efektów. Nie widzimy efektów. Czy jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, czy o pracę nad sobą, czy o te sprawy, które dzieją się w małżeństwie. I tu Was pocieszę, bo też mi to Pan Jezus pokazał, że mam też dać Wam takie słowo umocnienia, pocieszenia, że On to widzi trochę inaczej niż my. Ty może widzisz brak efektów wychowawczych w życiu swoich dzieci albo w waszych sprawach małżeńskich, a Pan Jezus jest dumny z każdej próby walki o więcej miłości w waszym małżeństwie, o lepsze zachowywanie się, relacje waszych dzieci między sobą i tak dalej. On widzi to zupełnie inaczej i cieszy się z każdej odrobiny, którą staracie się zrealizować w życiu swoim czy własnych dzieci. Dla Niego sam fakt, że staracie się żyć według Jego zasad, pomimo, że czasami zdarzają się upadki, to już jest powód do wielkiej dumy. On naprawdę jest dumny, że udało się. No owszem, był tam kiedyś jakiś upadek, ale stara się, podnosi, walczy, modli się, przystępuje do sakramentów, walczy. Całe niebo wtedy kibicuje. I tego się trzymajcie. Nie dajcie się zniechęcić, bo zniechęcenie to jest niestety sposób działania złego ducha. Jesteś zniechęcony, możesz być pewien, diabeł jest gdzieś tutaj bardzo, bardzo blisko. Bo to jest jedna z metod, jedno z narzędzi, którymi się posługuje. Zniechęcić, powiedzieć nie warto, to już nie ma sensu. I tutaj na to zgody waszych być nie może. Co jeszcze chciałbym, żeby zostało przez was zapamiętane? Tak, to jest prawda, bo mam tu przed oczami zdanie, które wypowiedział jeden rodzic. Nie będę czytał w całości, bo to jest takie właściwie świadectwo, już na to czasu nie ma. Świadectwo pewnego rodzica, który bardzo cierpi z powodu zła, które dzieje się w świecie i które dotyka jego dziecka, które jest w szkole i ono jest włączane niestety w to zło. Tutaj chodzi o te plany, że to tak zwane życie seksualne ma być wprowadzone w ramach obowiązkowych zajęć dla dzieci, czyli demoralizacja dzieci. On mówi o swoim olbrzymim cierpieniu, że tak niewiele jest w stanie teraz uczynić, żeby ochronić swoje dziecko przed tym złem, które może je spotkać. I to, co bym chciał wam powiedzieć, to też nie jest tak, że Bóg jest na to ślepy, że On nie wie, co się dzieje w waszych sercach, że wielu z was autentycznie cierpi, wiedząc, że zło w jakimś stopniu już dotyka albo dotknie wasze dzieci, którymi się teraz cieszycie ich czystością, ich słonecznością, ale to może zostać bardzo szybko zgaszone przez ludzi, którzy zostali powołani do tego, żeby niszczyć to, co dobre i piękne w dzieciach, bo chcą zabić w nich Boga. Więc Bóg wie o waszym cierpieniu. Wie o cierpieniu wielu rodziców i wychowawców. Cierpieniu z powodu zła, które wylewa się na świat. Bóg widzi tę waszą bezsilność, którą nieraz skarżycie się przed Bogiem, kiedy po raz kolejny ktoś usiłuje dobrać się do waszych dzieci. I prawdą jest to, że niektórzy z rodziców mogą powiedzieć o sobie, że czują się jak Chrystus na krzyżu, że niewiele mogą, bo ich ręce, nogi są przybite do krzyża i cierpią, i tylko cierpią. I to nas jednoczy z Chrystusem. I to powoduje, że Bóg ze specjalną łaską, miłością patrzy na tę naszą bezsilność, na to nasze cierpienie i nazywa nas swoimi przyjaciółmi. I pomimo tego, pamiętajmy, właśnie wtedy najwięcej łask możemy wyprosić, ofiarując to swoje cierpienie Bogu Ojcu i jednocząc je z krzyżem Jezusa Chrystusa. Zjednoczcie to swoje wewnętrzne duchowe cierpienie z cierpieniem Chrystusa, który patrzy jeszcze lepiej, o wiele lepiej, nieskończenie lepiej, rozumie to zło, które dzieje się w świecie. Jednoczcie to z cierpieniem Chrystusa, prosząc o łaskę nawrócenia dla tych, którzy są źródłem, kanałami, przyczyną tego zła, które dzieje się w świecie. Przez cierpienie można uczynić prawdziwe cuda. Zamieńcie to, co dziś jest dla was tym bólem, w konkretne narzędzie, które możecie zwyciężyć. Tego pragnie od was Pan Bóg. I Bóg też liczy, że nie ustaniecie, że nie ustaniemy w walce ze złem i że nie zniechęcimy się. To jest konkretne wezwanie Boże. To jest Boża wola dla każdego z nas. Rozumieć, że zło jest obecne w świecie, nie przymykać na nie oczu, starać się je mądrze nazwać po imieniu, wiedzieć, skąd ono przychodzi, kto jest jego źródłem, ale też umieć mu się przeciwstawić według swoich możliwości i poczucia odpowiedzialności. I za to każdy odpowie przed Panem Bogiem. Odpowie każdy z was, jako rodzic własnych dzieci, jako małżonkowie wobec siebie nawzajem. Odpowiedzą siostry zakonne w stosunku tego powołania. Odpowiem ja jako kapłan, odpowiedzialny też za ludzi. Każdy z nas odpowie, w jakim stopniu starał się sprzeciwić temu złu, które dzieje się w świecie i jak stawiał temu złu opór. Tu potrzeba mądrości, tu potrzeba rozeznania środków. Ale modlitwa działa zawsze i wszędzie i o tym pamiętajmy. Tego możemy być pewni. Jeszcze jedna taka rzecz. I znowu mi się tutaj przypomina rozmowa, którą kilka dni temu przeprowadziłem z jedną panią, która mówi o swoim synu, który się strasznie, strasznie pogubił. I dla niej to już jest koniec świata, dramat, tragedia, rozpacz. To, że pogubi się któryś z waszych dzieci, a może kilkoro spośród waszych dzieci, że może pogubi się współmałżonek, że może wy się trochę pogubiliście we własnym małżeństwie, to jeszcze nie jest koniec świata. To jeszcze nie jest koniec świata, jeszcze Pan Bóg jest ponad wszystkim. To, że pogubiło ci się dziecko i to bardzo i ty nie wiesz, jak temu dziecku pomóc, bo wyczerpiały ci się wszystkie możliwości. To nie znaczy, że Bogu się wyczerpały jakiekolwiek możliwości. Bo Bóg ma nieskończenie wiele możliwości, żeby z tego zła wyciągnąć twoje dziecko. Tylko potrzeba waszej wiary, potrzeba waszej ufności, potrzeba cierpliwości. To jest też właśnie konkretna sytuacja, jaką miałem miejsce niedawno, kiedy spotkałem się z pewnymi małżonkami i znowu sytuacja z bardzo pogubionym synem, który niedawno przekroczył 18 i zdaje mu się, że może wszystko i bardzo szybko zobaczył, że jak robi wszystko, to się to bardzo, bardzo źle dla niego kończy. I do pewnego momentu ci rodzice, kiedy się z tym synem spotykali, bo jedna z pierwszych jego decyzji to była decyzja o wyprowadzce. No taka klasyczna sytuacja syna marnotrawnego. to reagowali na to wielką złością, na tego syna. Pokazywali mu swoim gniewem, obrażaniem się na niego, jak są na niego źli. I teraz po jakimś czasie, kiedy też bardzo modlili się o rozeznanie, co mają robić w tej sytuacji, pojęli, że mają po prostu modlić się, ufać i być niezwykle cierpliwymi w stosunku do tego, co dzieje się w życiu tego chłopaka. To jest trudne, bo nieraz tu byśmy się chcieli rzucić i wszelkimi metodami wyciągnąć z tego zła. Czasami to tak trzeba po prostu dać, pozwolić, dotknąć tego dna temu, kogo kochamy, po to, żeby się przekonał, że tam nie ma nic na tym dnie. Że jest być może coś, od czego się ten człowiek odbije i będzie już szedł ku górze. I tu trzeba wielkiej cierpliwości. No i właśnie przekonali się, że ta cierpliwość była dla nich czymś zbawiennym i rzeczywiście zmieniła postępowanie tego chłopaka, który kompletnie nie potrafił poradzić sobie, jak jego rodzice są cierpliwi wobec tego zła, w którym on jest. Iż w końcu sam pojął, że nie tędy droga i że chce coś zmienić w swoim życiu. A więc modlitwa, ufność i cierpliwość. Co jeszcze Pan Bóg chce? O co prosi? Prosi was, żebyście jak najczęściej pytali Go, jak macie postąpić w różnych sprawach, które dotyczą czy waszego małżeństwa, czy waszych dzieci. Bo robicie to zdecydowanie za mało. Pytać Go o to, jak je wychowywać, jakie podejmować decyzje w codzienności, jak mają wyglądać wasze wybory rodzinne, czy małżeńskie, czy zawodowe. Dla Boga nie ma nieważnych spraw. I odpowiedź przyjdzie. Różnymi kanałami, ale odpowiedź przyjdzie. Ale trzeba Boga o to pytać. Nie być samodzielnym, bo ta samodzielność może się zemścić. A więc nie bójcie się na modlitwie pytać Boga, co robić, jak postąpić w pewnych sytuacjach. Odpowiedź przyjdzie. Samo zaproszenie Boga do tej sprawy przez zadanie mu pytania jest formą pokory. I tej pokory potrzeba wiele, jeżeli chcemy mądrze zrealizować nasze życiowe zadania. Jeżeli my wiemy lepiej i nie konsultujemy niczego z Bogiem, to najczęściej popełniamy błęd. O to bardzo Pan Jezus dzisiaj nas prosi. Prosi też o to, żebyśmy nie unikali tej, która naprawdę najwięcej dla nas wyprosić może, czyli Matki Bożej. Pięknie, że tutaj dzieci tak zakończyły tym oddaniem się Matce Bożej, ten wspaniały spektakl, ale to niech się dzieje codziennie. Naprawdę niech Matka Boża będzie obecna w waszym życiu, a szczególnie w życiu waszych dzieci. Ona naprawdę wiele może. Ona chce nami kierować, tak jak matka chce kierować swoim dzieckiem. Co więcej, ta matka zna nas najlepiej i nie pokieruje nas tam, gdzie może nas spotkać zło. Ona pokieruje nas dokładnie tam, gdzie mamy być, gdzie chce nas mieć jej Syn, Jezus Chrystus. Więc niech ona kieruje naszym życiem, niech będzie obecna w naszym życiu. I tak samo jak mamy pytać Pana Boga różne sprawy, nie bójmy się pytać naszej Matki Maryi. Niektórzy mają problem z taką rozmową z Bogiem, ale może łatwiej jest im trochę rozmawiać ze swoją matką, z Maryją, a więc jej też zadawajmy te pytania. Pytajmy Go o różne nasze życiowe sprawy, wybory. Szczególnie też nie unikajmy zadawania pytań, jak radzić sobie w tych sytuacjach, które wydają się dla nas na przykład beznadziejne, typu, co mam zrobić, żeby nawróciło się, nie wiem, moje dziecko czy mój współmałżonek. Jak mam przyczynić się do nawrócenia jakiejś osoby. Im bardziej beznadziejna sytuacja i nierozwiązywalna, tym szybciej oddajmy ją Matce Bożej. Im bardziej będziemy jej ufać, tym szybciej przyjdzie jej pomoc, ta łaska, o którą prosimy. Ja podam taki konkretny przykład jednej z moich byłych parafianek, która opowiadała mi kiedyś, że była obecna w kościele przed obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy. No i właśnie tam modliła się już długo o nawrócenie dla swoich dorosłych już dzieci, dla synowej. Od wielu lat nie chodzili do kościoła. No i powiedziała, że razu pewnego usłyszałem wyraźnie głos kobiety, który powiedział do mnie: nie martw się, moja córko, razem doprowadzimy ich do powrotu. Nie martw się, moja córko, razem doprowadzimy ich do powrotu. Jedno zdanie po kilku latach modlitwy. Ale to nadało jej kierunek na kolejne lata tej wytrwałej modlitwy za swoje dzieci. i za tą pogubioną synową. Inny przykład, to była taka rada, jak postąpić, to pewna też kobieta modliła się w czasie różańca w domu za swoją mamę starszą, schorowaną, chorującą na Alzheimera i mówi, co ja mam, Boże, zrobić, bo ja już sobie nie daję rady z tą moją chorą mamą. Mario, pomóż mi. Mario, Ty jesteś moją matką, ale to też jest moja mama. Ja nie mogę, ona sobie już nie dawała rady i nerwowo, i psychicznie opiekuje się tą mamą, bo wiadomo, że taka chora osoba na tą chorobę robi różne dziwne rzeczy. Mówię, ja już sobie nie daję z tym rady. I znowu też usłyszała, ale tym razem jakby w sercu, w głowie, że ta choroba, ta cierpienie to jest zadośćuczynienie za popełnione przez nią winy, grzechy. Módl się za nią w czasie mszy świętej, módl się za swoją mamę i oddawaj jej cierpienia w jej imieniu jako zadośćuczynienie za jej winy, za jej grzech. Coś takiego usłyszała w sercu. Ona mówi, mogłam sobie to wymyślić, ale ja bym czegoś takiego nie była w stanie wymyślić. To jest jakby zupełnie poza mną. Nie przyszło jej to do głowy, że ta choroba jest jakąś formą wynagradzania za zło, które było i to bardzo obecne kiedyś w jej życiu. I że to będzie też droga do jej, do nieba. Ta pokuta, której być może nie chciała za życia sama podjąć, musiała przyjść na końcu jej życia. A więc już zupełnie inaczej postępowała wobec matki, bo nie była tą, która walczy z jej słabością, ale pomaga jej, wspiera. I ona się powiedziała, ja zrozumiałam w jednym momencie, że ja mam być jak ten Cyrenejczyk, jak ten Szymon Cyrenejczyk, który pomaga mi dźwigać krzyż Jezusowi. Ona wiedziała, dokąd zmierza ten krzyż, ale ona chciała być tą, która będzie wspierać mamę. I w sumie też wzbudziła w sobie taką intencję. Ja też mam swoje na sumieniu. Niech to moje uczestnictwo przy chorobie tej chorej mamy będzie też formą pokuty za te grzechy, które ja popełniłam. Także wyszło z tego wielkie dobro, ale to jej wytłumaczyła mama, to jej wytłumaczyła Maryja. Matka Boża też bardzo lubi, kiedy modlimy się o rzeczy wielkie, nawet dla nas wydawałoby się niewyobrażalne. Czy to jest jakieś małżeństwo z przodu? Pan i Pani, wyglądacie na małżeństwo. Więc proszę powiedzieć, czy modlicie się dla siebie o świętość? Tak? Naprawdę? Wprost? Tak? Pan też?
Zdarzyć.
No, Matka Boża bardzo lubi, jeżeli my się modlimy o świętość dla siebie nawzajem. Wprost. To wiemy z różnych objawień, które miały miejsce. Módlcie się dla siebie nawzajem o świętość. I módlcie się też o świętych nauczycieli, wychowawców, kapłanów. To jest, myślę, coś bardzo ważnego. Żeby byli wśród nas obecni święci i kapłani i siostry, bo na tym można uczynić wiele w tym świecie, który jest tak bardzo oddany złu. I w końcu też nie zapominajcie, że Matka Boża nigdy nie zapomina o tych, którzy oddają się jej pod opiekę. Jeżeli ktoś został oddany pod jej opiekę, też jest jej szczególnie bliski, ważny, aż do śmierci. Matka Boża naprawdę tym dzieckiem się będzie zajmowała, wami. A więc powierzajcie się nawzajem Matce Bożej, powierzajcie swoje rodziny, róbcie to jak najczęściej. Jest formą powierzania się pod opiekę Matki Bożej, kiedy się uczestniczy na przykład na te nabożeństwa majowe, które już są szczątkowe niestety tam, gdzie pracuję. Ufam, że tutaj jest lepiej, ale róbcie to. I dlatego jak są szczątkowe nabożeństwa maryjne, to też szczątkowe są rodziny i małżeństwa. Proste. Tutaj ufam, że te nabożeństwa jeszcze są bardzo, bardzo silne i że tam właśnie oddajecie się, zawierzacie pod opiekę Matce Bożej. I ona was będzie chronić. Ona o was nie zapomni. I też trzeba oddawać Matce Bożej cały nasz naród, bo jest niestety polem olbrzymiej walki duchowej. Wielkie zło nie chce uznać tego, że tutaj wciąż są obecne kościoły, że wciąż są obecni kapłani, sprawowane są sakramenty i to ma być zniszczone. Taki jest plan szatana. Ale jeżeli my będziemy przyzywać ochrony Matki Bożej dla naszego narodu, to Maryja nie dość, że ochroni to, co jest dla nas ważne i cenne, to też pomoże nam przejść umocnionymi przez ten bardzo trudny czas. Taka jest obietnica Matki Bożej. Tylko po prostu musimy o to się bardzo, bardzo świadomie modlić. I jeszcze też, już powolutku kończąc, tak przyszło mi na myśl, że Pan Bóg chciałby, żebyście mocniej angażowali waszych aniołów stróżów do wychowywania własnych dzieci. Jak wiemy, każdy człowiek otrzymuje takiego ducha, opiekuna, anioła, istotę, która kocha nas najbardziej, najbardziej na świecie. Miłością, którą kocha nas tylko Chrystus. Bo anioły to są istoty, które doskonale naśladują Chrystusa w miłości. A więc one nas kochają najdoskonalszą miłością i strzegą nas w najdoskonalszy sposób. I dlatego też warto modlić się za siebie nawzajem przez pośrednictwo aniołów stróżów. To nie może być tak bezmyślnie powtarzana modlitwa, ale taka bardzo przemyślana, intencjonalna modlitwa, powierzająca nas samych i naszych bliskich opiece aniołów stróżów. Szczególnie warto modlić się o to, żebyśmy dobrze wypełniali w naszym życiu Bożą wolę, bo to jest właśnie taka cecha wybitnie anielska, pełnienie Bożej woli. Tam nie ma żadnej dyskusji. Bóg chce, anioł to robi. Abyśmy potrafili w sposób doskonały wypełniać Bożą wolę. Oto módlmy się dla samych siebie, ale też dla naszych bliskich. Proście o to aniołów stróżów. Proście też o to, żeby wasze dzieci mogły dobrze wejść w swoje życiowe powołania. Żeby to zło, które dziś szczególnie to atakuje, żeby to zostało ochronione przez aniołów stróżów. To są takie sprawy, na które warto zwrócić uwagę. I też pamiętajmy, że aniołowie, stróżowie mogą się między sobą komunikować. A więc jeżeli wy posyłacie swoje dzieci gdzieś tam, prawda, te starsze szczególnie, a w różne miejsca wasze dzieci się pojawiają, to zamiast ufać bardziej własnemu telefonowi komórkowemu, przez który ciągle dzwonicie i sprawdzacie, to bardziej proszę, abyście się modlili przez własnego anioła stróża, aby się one skomunikowały z aniołami, stróżami osób, z którymi będą spotykać się wasze dzieci, żeby żadne zło nie miało do nich dostępu. Żeby tutaj to zostało właśnie jakoś zabezpieczone, jeżeli dzieci mogą mieć kontakt, nie wiem, z jakimś tam niegrzecznym kolegą, koleżanką, szczególnie z kimś, kto mógłby ich sprowadzić na złą drogę, to niech przez to skomunikowanie się aniołów stróżów będzie ochroniony ten człowiek, na którym wam szczególnie zależy. No tutaj też sobie zapisałem taki przykład też, o którym niedawno słyszałem, może właśnie też go szybko przytoczę. Pewna mama miała problemy wychowawcze ze swoim dorastającym synem, ale każda rozmowa to była jedna wielka awantura. I ktoś jej podpowiedział, żeby modliła się do anioła stróża własnego syna przed każdą trudną rozmowę, żeby ten anioł stróża jakoś tak usposobił serce tego syna, żeby przyjął trochę inaczej słowa matki, szczególnie słowa upomnienia. No i odkąd to zaczęła stosować, mówi, że te rozmowy, trudne rozmowy przebiegały już w zupełnie innym nastroju, charakterze. Więc no myślę, że to też jest taka wskazówka, z której warto skorzystać. I co jeszcze? Pan Bóg prosi nas, żebyśmy nie tracili dzisiaj nadziei, bo to też jest taki problem wielu, wielu ludzi, którzy po prostu sobie nie radzą, czy ze sprawami małżeńskimi, czy tymi, które dotyczą wychowywania dzieci. Żebyśmy nie tracili nadziei, nie tracili sił, abyśmy byli po prostu odważni, pomimo tego, co się dzieje w świecie. Mamy pamiętać, że On zawsze zwycięża zło, które obecne jest w świecie. Ale musimy być po Jego stronie, musimy budować z Nim i razem z Nim. Nie ma zgody na obecność grzechu w naszym życiu. To jest taka pierwsza naczelna zasada, bo grzech nam odbiera wszystko, i siłę, i nadzieję, i odwagę. Mamy być po stronie Boga, będziemy mieć nadzieję, będziemy mieć siłę. Jak powiedziałem, jest teraz jutro uroczystość zesłania Ducha Świętego, dziś Wigilia i naprawdę warto wieczorem o to już się modlić, o te dary Ducha Świętego. Szczególnie trzeba prosić o dar męstwa, o pokój, o mądrość, o zrozumienie i przyjęcie Bożej woli i o nadzieję, i o radość. To są dary Ducha Świętego. Ale trzeba modlić się tak jak apostołowie. A jaki sposób modlili się apostołowie? Że wszyscy zgromadzili się w wieczerniku. Wszyscy. A więc módlcie się razem. Nie na odległość, ale módlcie się razem. Bądźcie tutaj w tej modlitwie jednomyślni. I jeszcze takie dwie dosłownie krótkie sprawy, ale też myślę bardzo ważne, bo to też będzie odpowiedź na jedno z pytań, które zostało mi zadane przez W sumie to było małżeństwo i kobieta i mężczyzna, takie olbrzymie poczucie winy z powodu tego, że źle wychowali dzieci. Może tak być. Uświadomienie sobie, że kiedyś żyło się inaczej, teraz jest większa świadomość. Było nawrócenie, ale zostało poczucie winy. I wielu rodziców nosi w sobie takie poczucie winy, że coś im w życiu nie wyszło, że nie wykonali dobrze swojego zadania, że przeoczyli jakieś niebezpieczeństwa i dzieci teraz tkwią w jakimś problemie po uszy, bo z czymś sobie nie dali rady. I jakie jest niebezpieczeństwo? Że nosić w sobie poczucie winy to jedno, ale dystansować się z tego powodu od Pana Boga to drugie. I to drugie jest gorsze niż to pierwsze. A więc nie dystansujcie się od Pana Boga, nie oddalajcie się od tego, od Boga, tylko dlatego, bo macie świadomość, że gdzieś popełniliście jakieś zło. No wyobraźmy sobie tego biednego Piotra, który zdradził Pana Jezusa 3 razy, go się wyparł, a potem co? No schowałby się gdzieś tam w krzaki i już nie wrócił do grona 12. No niewiele różniłby się od Judasza, tyle że Judasz zabił sam siebie, popełnił samobójstwo. Nie oddalajmy się od Pana Boga w takich sytuacjach. Często diabeł nam podpowiada, że już Bóg nie będzie taki sam dla ciebie. Już będzie krzywo na ciebie patrzył. Gdzieś ci się noga powinęła, no to już wiele straciłeś, już zapomnij o radościach nieba. Bo myślimy, że Bóg tylko czyha na okazję, żeby nas ukarać za jakieś nasze pomyłki i słabości. Kiedy tak myślimy, to bardzo ranimy Pana Boga. Bóg naprawdę chce nam pomagać cały czas w tym, do czego zostaliśmy powołani, bez względu na nasze powołanie. I naprawdę nie musimy się kryć przed Nim tylko dlatego, że coś nam w życiu nie wyszło czy nie wychodzi, że popełniamy pomyłki. Nie musimy się wstydzić tego, że jesteśmy ludźmi, czyli słabymi ludźmi. On nie chce, żebyśmy się z tego powodu dystansowali, bo mamy poczucie winy. On chce, abyśmy pomimo wszystko wciąż Mu ufali, wierzyli w Jego miłość do nas, ufali, że On się nami opiekuje, że zajmuje się naszymi sprawami, że chce nas wspierać i pomagać. I naprawdę jest zainteresowany wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. I że wciąż patrzy na nas z olbrzymią miłością, nieskończoną miłością. Tylko w to po prostu trzeba zaufać i zbliżyć się do Pana Boga, żeby nie oddalać się od Pana Boga z powodu poczucia winy, że nam się coś w życiu nie udało. I pomimo, że wiele talentów zmarnowaliśmy, tych biblijnych, to dostaniemy nowe, jeżeli tylko wykażemy się dobrą wolą. I Bóg da nam wiele różnych jeszcze zdolności, talentów, pomysłów na dobre realizowanie swojego powołania, nawet jeżeli nam się nie udało w przeszłości dobrze tych talentów wykorzystać. No doszło już, że jest 17:12, czyli że właściwie muszę kończyć, prawda? No muszę. Więc nie powiem jeszcze wielu rzeczy, które chciałem powiedzieć, ale być może łaska Boża da, że powiem je w innych miejscach, więc warto sobie śledzić ten mój kanał. Siostry tutaj Wam sprezentują tą pierwszą moją książkę, Jak prowadzić dzieci do Boga, także polecam, żeby ją sobie przeczytać, bo wiele z tego, co mówię, to tam jest. Chyba, żeby ktoś chciał kupić dla kogoś w prezencie, no to tutaj będzie możliwość na dworze. Tu się mówi na polu, ale tam, gdzie pracuję, mówi się, że na dworze. Jakbym powiedział, że na polu, to by się zaczęli śmiać, więc tutaj na polu będzie można to kupić. Albo jak są dzieci starsze, to już poważniejsza rzecz, jak pomóc młodzieży pokochać Boga, czyli już tutaj kwestia nastolatków. I zupełna nowość sprzed kilku dni, jak budować szczęście w małżeństwie. Nie będzie dobrego wychowywania dzieci, jeżeli jako małżonkowie będziecie nieszczęśliwi, jeżeli nie będzie tej miłości, radości. Więc bardzo gorąco zachęcam, żeby sobie te książeczki nabyć, czy dla siebie, czy dla kogoś w prezencie, na pewno się przydadzą. Powstańmy teraz i pomódlmy się o opiekę Matki Bożej, zawierzając Matce Bożej wszystkich tutaj obecnych, i dzieci, i rodziców, i siostry zakonne, i każdą osobę, której sprawa trwania blisko Pana Jezusa i wychowywania dzieci, młodzieży w duchu ukochania Boga, świętości jest bliska. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.